Gościem Radia Zet jest szef Agencji Wywiadu Zbigniew Cieniotkowski. Witam, Monika Olejnik.
Dzień dobry.
Wczoraj posłowie ze speckomisji mówili o brutalnych naciskach Urzędu Ochrony Państwa na prokuraturę. Jak pan to wytłumaczy?
Nie było żadnych brutalnych nacisków. Była rutynowa współpraca między prokuraturą a Urzędem Ochrony Państwa. I to Urząd Ochrony Państwa otrzymał pisemne zawiadomienie i zlecenie na dokonanie zatrzymania pana Modrzejewskiego celem przedstawienia mu zarzutów. Zarzutów, które były przygotowane przez prokuraturę i toczące się śledztwo toczyło się od roku 2000, a dokładnie 10 stycznia 2002 roku zakończyło się postępowanie w Urzędzie Ochrony Państwa, który przesłał dokumentację do prokuratury, która to prokuratura przygotowywała akt oskarżenia.
No dobrze, no to skąd takie opinie posłów speckomisji? Wszyscy się umówili, panie ministrze? No
po pierwsze,
po zeznaniach pani prokurator Kalinowskiej?
Mamy do czynienia z pojedynczymi wypowiedziami. Ja bym się wstrzymał do momentu, w którym będą ostateczne jakby werdykty wydane przez komisję. Ja chciałem tak powiedzieć, że tu mamy słowo przeciwko słowu, dlatego że wczoraj była przesłuchiwana, przepraszam, była gościem komisji, dlatego że nie dajmy się wszyscy zwariować, to nie jest komisja śledcza i w komisji do spraw służb specjalnych nie ma uprawnień śledczych, w związku z tym tam się nie przesłuchuje, tylko się wysłuchuje. W związku z tym miała okazję przedstawić swoją wersję wydarzeń pani prokurator, następnie miał okazję przedstawić swoją wersję oficer Agencji Bezpieczeństwa, a wcześniej Zarządu Śledczego Urzędu Ochrony Państwa i on jednoznacznie stwierdził, że przyszedł w dniu, w którym przyszedł do prokuratury, wniosek o zatrzymanie przygotowany był przez panią Kalinowską, temu to włączyło.
Ale to przecież kapitan Dąbrowski mówił, że pan Modrzejewski ma zamiar uciec. Jest notatka w Gazecie Wyborczej, do której dotarła Gazeta Wyborcza.
Pani, to mamy dwie wersje. Mamy wersję prokuratora, która mówi, że przyszedł do niej oficer, który powiedział, że należy sporządzić wniosek o zatrzymanie, dlatego że istnieje niebezpieczeństwo ucieczki pana Modrzejewskiego i wersję kapitana Dąbrowskiego, który mówi, że przyszedł do prokuratury i w prokuraturze już był przygotowany wniosek i o żadnej ucieczce on nie mówił. Mamy słowo przeciwko słowu. Jednocześnie
pewna... A ta notatka, którą ma Gazeta Wyborcza?
Jest notatka, ale jednocześnie jest pewna niekonsekwencja zachowania się pani prokurator, bo jeżeli faktycznie uzyskała informację, że pan Modrzejewski pragnie uciec za granicę, to powinna natychmiast zastosować środek zapobiegawczy w postaci odebrania paszportu.
No dobrze, ale wczoraj... ma tę notatkę od tego kapitana przecież.
Nie od kapitana. To od nie kapitan kogo? Napisał notatkę. To pani prokurator napisała podobną notatkę bezpośrednio po rozmowie.
Po rozmowie z kapitanem. To uważa pan, że ona skłamała?
Nie, ja twierdzę, że oficer Urzędu Ochrony Państwa potwierdził to wczoraj przed komisją. Przesłuchiwany przez 5 godzin, że w dniu, w którym przyszedł do prokuratury, to pani prokurator na biurku miała już przygotowany wniosek o zatrzymanie i wręczyła mu ten wniosek. I to jest wersja kapitana Dąbrowskiego, który tej wersji w różnych sytuacjach trzyma się, podtrzymuje i mówi.
A wersja prokurator Kalinowskiej jest taka, że to właśnie kapitan Dąbrowski mówił o tym, że pan Modrzejewski ma zamiar uciec.
Mamy słowo przeciwko słowu. Mamy dwóch urzędników państwowych, których jeden twierdzi, że ten informował go o ucieczce i drugi urzędnik, który mówi, w dniu, w którym przyszedłem, wniosek był przygotowany.
A czy jest notatka kapitana Dąbrowskiego tuż po rozmowie z panią prokurator, że właśnie na biurku pani prokurator leżał taki wniosek? Bo jest notatka właśnie z rozmowy pani prokurator z panem kapitanem.
Że oficer nie musiał pisać notatki z czynności, które zostały już wykonane, dlatego, że się zgłosił do prokuratury, zawiadomiony przez prokuraturę, że ma odebrać wniosek o zatrzymanie pana Modrzejewskiego.
Czyli rozumiem z pana słów, panie ministrze, że pani prokurator Kalinowska kłamie.
Ja nie wiem, ja nie chcę używać takich słów, ja tylko chciałbym powiedzieć coś innego. My jesteśmy od dłuższego okresu czasu poddawani, ja mówię, ja, pan premier, w ogóle Urząd Ochrony Państwa, jesteśmy pod ostrzałem mediów, pod ostrzałem różnych wypowiedzi, niestety rozpoczętych przez mojego byłego kolegę partyjnego, pana Wiesława Kaczmarka, który co chwila zmienia swoje wersje wydarzeń. Raz mówi, że był na spotkaniu, na którym był prokurator Napierski.
Tak, ale już wycofał się z tego. To rzeczywiście kompromitujące, że uważa, że tam był prokurator Napierski.
Ale pani do tego przechodzi, że on się wycofał. No, rzucił oskarżenie, że był świadkiem w rozmowie, który prokurator...
Zgadzam się z panem.
W związku z tym ja mam prawo postawić pytanie, wiarygodność wypowiedzi pana ministra Kaczmarka. Pan minister Kaczmarek mówi, nie informował mnie Urząd Ochrony Państwa o tym, że istnieje zagrożenie poprzez podpisanie kontraktu. Dostarczyliśmy Komisji do Spraw Służb Specjalnych pełną dokumentację, 4 dokładnie notatki, które również otrzymał minister skarbu. Chcę poinformować, że jutro pan minister Barcikowski jako szef Agencji Bezpieczeństwa, mając uprawnienia do tajniania informacji niejawnych, podjął decyzję o odtajnieniu części dokumentacji, którą przekazał do komisji i przekaże opinii publicznej. Każdy zobaczy, kto tu ma rację. Wtedy pan minister Kaczmarek, mówiący, że go Urząd Ochrony Państwa nie ostrzegał, czy Urząd Ochrony Państwa, który przedstawiał dokumentację, z tej wynika, że podpisywany kontrakt grozi suwerenności i energetycznemu bezpieczeństwu naszego
państwa.
Ale jakiej
suwerenności, panie ministrze? Jakiej suwerenności?
Bo być może dla pani czy dla kogo innego sprawą jest obojętna, że przez 10 lat istnieje mała spółka rejestrowana w raju podatkowym, która ma wyłączność na obsługę kontraktu na dostawę surowca energetycznego.
Ja wiem, a panie ministrze, co pan powie o nowej spółce, z którą pan Wróbel podpisał kontrakt, spółka Petrowal, która również żyje w raju podatkowym?
Spółka Petrowal została wskazana przez głównego dostarczyciela ropy naftowej dla Orlenu, czyli spółkę Yukos. To jest spółka, w której Yukos ma swoje udziały i on ją wskazał jako pośrednika, uznając...
A tamtą spółkę kto wskazał?
Uznając, że ta poprzednia spółka jest to spółka, która z ich punktu widzenia jest... Nie tyle niewiarygodna, co jest niezrozumiałe, dlaczego ma wyłączność na obsługę tego kontraktu.
No dobrze, a w sprawie spółki Petrowal, która ma zablokowane konta i też jest w raju podatkowym, proszę, dlaczego akurat Yukosowi na tej spółce zależało?
Bo to jego była spółka, Yukosu. Yukos nie chciał pośrednika, innego pośrednika niż takiego pośrednika, do którego on ewentualnie miał zaufania. To była jego spółka, Yukosu, to Yukos założył. Yukos jest głównym właścicielem złóż i on dostarcza ropę naftową.
Ale w każdym razie sytuacja jest taka, że o jakiej dywersyfikacji mówimy, skoro ropa płynie z jednego miejsca, czyli z Rosji, jedną rurą płynie. I jaka to dywersyfikacja, jakie zagrożenie było?
Proces dywersyfikacji dostaw ropy dla Orlenu był rozłożony i taki był plan w czasie. Najpierw doprowadzić do dywersyfikacji, czyli inaczej do wyboru kilku pośredników. W następnym etapie poszukać innych dostawców. I tym innym dostawcą to są złoża kaspijskie i praca na rzecz rurociągu, który ma powstać.
Ale jeszcze nie powstał. Ale nie powstał.
Ale proszę pani, Orlen, jego instalacja jest niestety nastawiona do produkcji ropy, którą się otrzymuje ze wschodu.
A czy zbadano jakieś związki? Kto ma związki w Polsce ze spółką Petrowal, czy nie? Czy są, istnieją takie związki?
To są oczywiście kompetencje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obecnie i ręczę pani, że wszystko to, co się dzieje na rynku surowcowym, na rynku energetycznym, jest nie tyle pod kontrolą, co pod monitoringiem służb do tego odpowiedzialnych. W związku z tym się dziwię tym, którzy na przykład mówili, dlaczego Urząd Ochrony Państwa interesował się kontraktem, przecież to jest tajemnica handlowa.
No, tak mówi Wiesław Kaczmarek.
To mówi rzeczy, które są dla mnie niezrozumiałe. To rozwiążmy, rozpuśćmy tych 6 tysięcy funkcjonariuszy, bo jeżeli oni nie mają prawa interesować się, kto, jak, za co, za ile dostarcza i kto bierze prowizję za surowiec energetyczny, to znaczy, że nam nie są potrzebne służby specjalne.
A kto wziął prowizję za podpisanie z Petrowalem?
Na pewno nie ci, o którym niektórzy sądzą, to znaczy, że świat polityczny.
Czyli kto?
No, zgodnie z kodeksem handlowym, teraz się przyczyniam, wrócę do kodeksu handlowego, ci, którzy są pośrednikami. I nam chodzi o to.
A ci, którzy podpisywali?
No, jeżeli to tak miało być, to znaczy byłoby to ewentualne przestępstwo. I proszę mi wierzyć.
Że a było tak czy nie? Czy sprawdzono, że było czy nie?
Proszę pani, w notatce z 7 lutego, kiedy podpisałem do prokuratora generalnej, jak i również w notatce, którą otrzymał 5 lutego 2002 roku minister skarbu, była jednoznaczna informacja, że ten nowy przygotowywany kontrakt, który to kontrakt chciał podpisać ustępujący prezes, a nie musiał, dlatego że kontrakt wygasał 31 grudnia 2002 roku, jest nie tylko, że jest zagrożeniem dla energetycznym, czy też powinien...
No ale ta spółka cypryjska dalej jest przecież...
Była w 75%
przy podpisaniu. A teraz jest w 40.
No jest chyba różnica między 75 a 40, mimo wszystko.
Ale przecież prezes Morzejewski dalej mógł podpisać ten kontrakt, bo został wypuszczony przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Mógł wieczorem i następnego dnia mógł podpisać.
To można powiedzieć, że mu chwała mu tego, że nie podpisał.
No właśnie,
Czyli
to świadczy o tym.
Postawiłby, proszę pani, następny zarząd następnego prezesa w bardzo trudnej sytuacji.
A czy to nie świadczy o tym, panie ministrze, że jednak był człowiekiem honorowym, bo nie podpisał tego, a mógł to podpisać, więc niepotrzebnie został zatrzymany przez UOP. Zresztą sąd stwierdził, że bezprawnie.
Proszę pani, został zatrzymany nie za kontrakt, nie za to, że miał być odwołany z stanowiska prezesa, tylko za to, że będąc w przeszłości prezesem udziałowcem NFI, jak i również wcześniej będąc jednym ze wspólników pana Wieczerzaka, przekazał informacje i za to między innymi ma zarzuty prokuratorskie i będzie stawał przed sądem. I za te sprawy był tylko zatrzymany.
A to to w ogóle, to był kompletny przypadek, że mógł podpisać taki kontrakt zagrażający bezpieczeństwu i państwo się nie zastanawiali, co zrobić z Modrzejewskim, żeby nie podpisał tego kontraktu.
Bardzo, bardzo dobrze pani mówi. Zastanawialiśmy się na tym spotkaniu, o którym mówił pan Kaczmarek, co możemy w tej sprawie zrobić.
No i co wymyślili panowie?
Nic nie wymyśliliśmy. Pani minister sprawiedliwości, prokurator generalna powiedziała, w świetle prawa nic niestety nie mogliśmy zrobić. I na to pan minister skarbu nam powiedział, że po powrocie pana Modrzejewskiego ze Stanów Zjednoczonych, kiedy nie uzyskał akceptacji głównego nowojorskiego akcjonariusza, ma już w tej chwili większość do odwołania go w piątek.
To dlaczego szef agencji wywiadu mówił, że zatrzymanie, to było 2 lata temu, mówił w Życiu Warszawy w czerwcu, 28 czerwca bodajże, że zatrzymanie było ze względów ekonomicznych?
Mówił to pan Andrzej Babcikowski, czyli szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Tak, to nie ABW,
mówiłem.
Przepraszam.
Nie, nie
tak.
Ja mówiłem. Dwa, jeśli dobrze pamiętam kontekst i następnie to, co dzisiaj tłumaczy pan minister Babcikowski, to mówił, że mieliśmy do czynienia ze zbieżnością pewnych sytuacji, które się na siebie nałożyły. Jedna sprawa to zatrzymanie, a druga to kwestia związana z surowcem.
Rozumiem. Panie ministrze, skoro pan tak dba o nasze bezpieczeństwo, to ja rozumiem, że minister Kaniewski nie zrobi żadnej fuzji w PKN Orlen i nie doprowadzi do żadnych ruchów ekonomicznych.
Mam nadzieję, że w tej sprawie zachowa umiar i w sytuacji, w której jesteśmy, ja również, czyli w sytuacji prawie dymisji, taka strategiczna decyzja, która wymaga pewnego czasu, zostanie podjęta już przez nowy rząd, przez nowego premiera i nowego ministra.
Na koniec chciałam się dowiedzieć, co pan sądzi o rewelacjach wczorajszych faktów, mianowicie o pułkowniku Tarnowskim, którego Wojskowe Służby Informacji zablokowały mu nominację generalską.
No, ja chcę tak powiedzieć, że pan pułkownik Tarnowski jest jednym z najlepszych oficerów służb specjalnych, z którym miałem honor pracować, który był moim zastępcą przez 6 miesięcy w Urzędzie Ochrony Państwa. Teraz z nim współpracuję jako zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i uważam to za sytuację nienormalną, dlatego że w świetle prawa w Polsce osoba, która jest kłamcą lustracyjnym, o tym decyduje sąd w 3 instancjach. Nie decydują zapisy kartoteczne.
To jak pan rozumie rolę WSI?
Uważam, że się źle stało. Spotkała pana pułkownika Tarnowskiego wielka krzywda.
No dobrze, ale co pan sądzi o generale Dukaczewskim, który jest szefem WSI?
Myślę, że w tej sytuacji też zabierze głos i powie, dlaczego w tej sytuacji dopiero poinformował prezydenta, a nie poinformował wcześniej premiera. Dwa, to nie zapisy kartoteczne decyduje, czy ktoś jest kłamcą lustracyjnym, tylko sąd lustracyjny.
No dobrze, ale to o czym świadczy postawa szefa WSI? Nie powinien się podać do dymisji po takim czymś?
Wszyscy się już podajemy w tej chwili do dymisji, byłby kraj cały w stanie dymisji. Istnieją na szczęście pewne instrumenty, organy, gdzie można się z takich spraw tłumaczyć. I myślę, że jeśli sprawa stała się publiczną, to również w sposób publiczny trzeba wyjaśnić, dlaczego oficer takiej klasy, jak pan pułkownik Mieczysław Tarnowski, został w ostatnim dniu przed nominacją tak potraktowany, jak został.
No dobrze, ale jeżeli był tajniakiem w PRL-u, no to może i słusznie.
O tym, że był tajniakiem, to powinien zadecydować sąd, a nie zapisy kartoteczne. Z tego punktu widzenia połowa ministrów, byłych premierów, którzy mają dzisiaj kłopoty lustracyjne, powinna dawno być już odwołana, nie zajmować tych stanowisk.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia ZZ był szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski.